Lekcja 11, 10 grudnia. Zwiedzenia czasu końca. Sobota po południu, 3 grudnia. Tekst pamięciowy. I nic dziwnego, wszaki szatan przybiera postać anioła światłości. Nic więc nadzwyczajnego, jeśli i słudzy jego przybierają postać sług sprawiedliwości, lecz kres ich taki, jakie są ich uczynki. Drugi list do Koryntian 11, 14-15. Współczesna kultura została przesycona elementami nadprzyrodzonymi i mistycznymi, z wydatną pomocą przemysłu filmowego, który produkuje pełne fałszu i zwiedzenia filmy o tematyce religijnej i mistycznej. Stare kłamstwo, na pewno nie umrzecie, zainspirowało także autorów wysokonakładowych książek i znanych seriali telewizyjnych, jak również popularnych gier komputerowych. Niewątpliwie jesteśmy kuszeni, by wstępować na zakazany grunt szatana ukrywającego się pod tysiącem przebrań, w tym maskującego swoje działania pod pozorem badań naukowych. Jednym z najbardziej zwodniczych zjawisk są tak zwane przeżycia z pogranicza śmierci. Niektóre osoby doświadczające śmierci klinicznej i wracające do życia opowiadają to, co widzieli w rzekomych zaświatach. Wielu ludzi postrzega te sensacyjne opowieści jako dowód na istnienie nieśmiertelnej duszy. W tym tygodniu przyjrzymy się niektórym zwiedzeniom w czasie końca, w tym mistycyzmowi, przeżyciom z pogranicza śmierci, reinkarnacji, nekromancji i kultowi przodków i tym podobnym sprawom. Są to niebezpieczne rzeczy, których powinniśmy być świadomi. Jednocześnie powinniśmy unikać wystawiania się na ich wpływ. Niedziela, 4 grudnia. Mistycyzm. Nasz świat został zalany silnymi falami mistycyzmu. Słowo mistycyzm jest złożonym terminem obejmującym szeroki zakres idei. Z religijnej perspektywy słowo to oznacza zjednoczenie człowieka z Bogiem w pewnego rodzaju duchowym przeżyciu przypominającym trans. Podobny mistycyzm jest charakterystyczny dla nabożeństw niektórych kościołów. Zjawiska tego rodzaju mogą się różnić formami i intensywnością, ale zawsze towarzyszy im tendencja do zastępowania autorytetu spisanego Słowa Bożego subiektywnymi doświadczeniami. W takiej sytuacji Biblia traci większość swojej doktrynalnej funkcji, a chrześcijanie kierują się swoimi odczuciami i doznaniami. Taka subiektywna religia nie daje zabezpieczenia przed zwiedzeniem, zwłaszcza w czasie końca. Co w świetle słów Jezusa oznacza budowanie duchowego domu na opoce, a co oznacza budowanie na piasku? Przeczytaj Ewangelia Mateusza 7, 21-27. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem, nigdy Was nie znałem. Idźcie precz ode mnie Wy, którzy czynicie bezprawie. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął, a upadek jego był wielki. W postmodernistycznym chrześcijańskim świecie panuje tendencja do zaniżania znaczenia biblijnych doktryn i traktowania ich jako przebrzmiałego echa przedawnionej formy religijnej. W tym procesie nauka Chrystusa jest sztucznie zastępowana osobą Chrystusa. W ramach tej podmiany twierdzi się, na przykład, że niektóre historie biblijne nie mogą być prawdziwe, bo Jezus, jak go niektórzy postrzegają, nigdy nie pozwoliłby, by coś takiego się wydarzyło. Osobiste odczucia i gusta stają się miernikiem interpretacji Pisma Świętego i podstawą odrzucenia wyraźnych nauk biblijnych, nierzadko dotyczących posłuszeństwa Bogu, które, jak uczył Jezus, jest niezbędne do budowania na opoce skalę. Ci, którzy sądzą, że nie ma znaczenia to, w co się wierzy w kwestii zasad wiary, byleby tylko wierzyć w Jezusa Chrystusa, wstępują na grząski grunt. Katolicy inkwizytorzy, którzy skazali na śmierć niezliczoną liczbę protestantów, także wierzyli w Jezusa Chrystusa. Ci, którzy wypędzali demony w imieniu Chrystusa, także wierzyli w Niego. Zobacz Ewangelia Mateusza 7:22. W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? Jednym z najbardziej skutecznych zwiedzeń szatana jest twierdzenie, że to, w co ludzie wierzą, nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji. Wie on, że jeśli ktoś ukocha i przyjmie prawdę, ona go uświęci, dlatego bezustannie usiłuje podsuwać fałszywe teorie, wymysły i inną Ewangelię. Jak możemy pokonać swoją ludzką skłonność do kierowania się emocjami i pragnieniami zamiast Słowem Bożym? Poniedziałek, 5 grudnia. Przeżycia z pogranicza śmierci. Jednym z najbardziej popularnych współczesnych argumentów mających podobno dowodzić prawdziwości teorii naturalnej nieśmiertelności duszy jest doświadczenie stanu bliskiego śmierci. W swojej popularnej książce współczesny amerykański psycholog i lekarz Raymond Moody przedstawił wyniki 5-letniego studium ponad 100 przypadków osób, które doświadczyły śmierci klinicznej i zostały pomyślnie reanimowane. Osoby te twierdziły, że widziały pełną miłości i ciepła świetlistą istotę, zanim powróciły do życia. Wkrótce zaczęto postrzegać te relacje jako ekscytujący dowód przetrwania ludzkiego ducha po śmierci ciała. Z biegiem lat wydano szereg podobnych książek głoszących tego rodzaju poglądy. Zobacz drugą lekcję. Przeczytaj opisy zmartwychwstania w pierwsza Księga Królewska 17:22-24, druga Księga Królewska 4:34-37, Ewangelia Marka 5:41-43, Ewangelia Łukasza 7:14-17, Ewangelia Jana 11:40-44, które z nich wspominają o jakiejś formie świadomej egzystencji po śmierci ciała. Dlaczego odpowiedź na powyższe pytanie jest ważna? Pierwsza Księga Królewska 17:22-24. I wysłuchał Pan prośby Eliasza. I wróciła dusza tego dziecka do niego, i ożyło. Eliasz wziął dziecię, zniósł je z poddasza na dół i oddał je jego matce, mówiąc: patrz, syn twój żyje. Wtedy rzekła kobieta do Eliasza: teraz poznałam, że jesteś mężem Bożym i słowo Pana naprawdę jest w ustach twoich. Druga Księga Królewska 4:34-37. Potem wszedł na łóżko i położył się na dziecku, przykładając swoje usta do jego ust, swoje oczy do jego oczu i swoje dłonie do jego dłoni, i przytulał się do niego tak, iż rozgrzało się ciało dziecka. Potem cofnął się i chodził po domu tam i z powrotem. Następnie wszedł znów na łóżko i przytulał się do niego. Wtem chłopiec kichnął 7 razy i otworzył oczy. Wtedy on przywołał Gehazego i rzekł do niego: zawołaj tę Szunamitkę. A gdy ją przywołał i ona przyszła do niego, rzekł: zabierz swego syna. Gdy weszła, padła do jego nóg i pokłoniła mu się aż do ziemi, potem zabrała swego syna i wyszła. Ewangelia Marka 5:41-43. I ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł jej: Talita kumi. Co znaczy, dziewczynko, mówię ci, wstań. I zaraz dziewczynka wstała i chodziła, miała bowiem 12 lat. I wpadli w wielkie osłupienie i zachwyt. I przykazał im usilnie, aby się o tym nikt nie dowiedział. I powiedział, aby jej dano jeść. Ewangelia Łukasza 7:14-17. I podszedłszy, dotknął się noszy, a ci, którzy je nieśli, stanęli. I rzekł: młodzieńcze, tobie mówię, wstań. I podniósł się zmarły, i zaczął mówić. I oddał go jego matce. Wtedy lęk ogarnął wszystkich, i wielbili Boga, mówiąc: prorok wielki powstał wśród nas i Bóg nawiedził lud swój. I rozeszła się o nim ta wieść po całej Judei i po całej okolicznej krainie. Ewangelia Jana 11:40-44. Rzekł jej Jezus: czyż ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą? Usunęli więc kamień, gdzie leżał umarły. A Jezus, wzniósłszy oczy w górę, rzekł: Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał. A ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na lud stojący w koło, aby uwierzyli, żeś ty mnie posłał. A gdy to rzekł, zawołał donośnym głosem, Łazarzu, wyjdź. I wyszedł umarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus, rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść. Wszystkie przypadki przeżyć z pogranicza śmierci opisane we współczesnej literaturze dotyczą ludzi uważanych za klinicznie zmarłych, a nie naprawdę martwych. W przeciwieństwie do Łazarza, który nie żył od 4 dni i którego ciało było już w stanie rozkładu. Ani Łazarz, ani nikt inny wzbudzony z martwych w czasach biblijnych nie wspomniał nigdy o żadnych doświadczeniach z zaświatów, czy to w raju, w czyśćcu, czy też w piekle. Jest to prawdziwy argument związany z milczeniem świadków, a ponadto całkowicie zgodny z biblijną nauką o nieświadomym stanie człowieka po śmierci. Jak zatem wytłumaczyć przeżycia z pogranicza śmierci tak często przywoływane obecnie? Jeśli przyjmujemy biblijną naukę o nieświadomym stanie umarłych, to przeżycia z pogranicza śmierci są albo 1. naturalnymi psychochemicznymi halucynacjami w skrajnych warunkach, albo 2. nadnaturalnym szatańskim zwiedzeniem. Zobacz drugi list do Koryntian 11:14. I nic dziwnego, wszak i szatan przybiera postać anioła światłości. Szatańskie zwiedzenie może być prawdopodobnym wyjaśnieniem, zwłaszcza że w niektórych przypadkach osoby doświadczające śmierci klinicznej opowiadają, że rozmawiały ze zmarłymi krewnymi. Jednak możliwe jest także to, że występuje tu połączenie tych dwóch czynników. Wobec tego zwiedzenia, które wywiera istotny wpływ na wielu ludzi, musimy się trzymać mocno nauki Słowa Bożego, bez względu na to, jak przeciwne biblijnej prawdzie są przeżycia przydarzające się nam czy innym ludziom. Zdumiewające jest to, że przeżycia z pogranicza śmierci są przedmiotem badań naukowych. Czego uczy nas to w kwestii ostrożności wobec zjawisk, które mają rzekomo naukowe uzasadnienie? Wtorek, 6 grudnia. Reinkarnacja. Pogańska wiara w nieśmiertelną duszę jest podstawą niebiblijnej teorii reinkarnacji i transmigracji duszy. Teoria ta została przyjęta przez niektóre główne światowe religie. Większość chrześcijan wierzy w istnienie nieśmiertelnej duszy żyjącej w niekończącym się niebie albo niekończącym piekle bezpośrednio po śmierci, zaś zwolennicy reinkarnacji utrzymują, że dusza przechodzi wiele cyklów śmierci i odrodzenia tu na ziemi. Według niektórych zwolenników reinkarnacji ma ona być procesem duchowej ewolucji, która pozwala duchowi osiągać coraz wyższe poziomy wiedzy i moralności w dążeniu do doskonałości. Hinduiści wierzą, że wieczna dusza przechodzi przez szereg świadomości, czyli sansar, na 6 poziomach życia: istot wodnych, roślin, gadów, owadów, ptaków, zwierząt lądowych i ludzi, w tym mieszkańców nieba. Skoro Jezus umarł raz, podobnie jak wszyscy ludzie umierają tylko raz, dlaczego nawet niektórzy zdeklarowani chrześcijanie wierzą w jakąś formę reinkarnacji? Przeczytaj, list do Hebrajczyków 9:25-28. I nie dlatego, żeby wielekroć ofiarować samego siebie, podobnie jak arcykapłan wchodzi do świątyni co roku z cudzą krwią, gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata, ale obecnie objawił się on jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak i Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu. Drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Oraz pierwszy list Piotra 3:18. Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieźć do Boga, w ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu. Wielu ludzi wierzy nie w to, w co powinni wierzyć, ale w to, w co chcą wierzyć. Jeśli jakaś teoria daje im namiastkę egzystencjalnego spokoju i pocieszenia, to wystarcza im to, by rozstrzygnąć dyskusję. Jednak ci, którzy traktują Biblię poważnie, nie mogą w żaden sposób zaakceptować teorii reinkarnacji. Po pierwsze, teoria ta jest przeciwna biblijnej nauce o śmiertelności duszy i zmartwychwstaniu ciała. Zobacz pierwszy list do Tesaloniczan 4, 13-18. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili, jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan nadany rozkaz, na głos Archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana, i tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Po drugie, teoria ta przeczy nauce o zbawieniu z łaski przez wiarę w odkupieńcze dokonania Jezusa Chrystusa i zastępuje tę naukę dążeniem do osiągnięcia zbawienia przy pomocy ludzkich uczynków. Po trzecie, teoria ta jest przeciwna biblijnej nauce o wiecznym przeznaczeniu, które na zawsze zostanie określone w tym życiu. Po czwarte, teoria ta obniża rangę przełomowego wydarzenia, jakim będzie powtórne przyjście Chrystusa. Po piąte, teoria ta sugeruje, że po śmierci ludzie będą mieli kolejne szanse skorygowania swoich wad, co jest niebiblijnym poglądem. Krótko mówiąc, pojęcie reinkarnacji nie mieści się w chrześcijańskiej wierze. Środa, 7 grudnia. Nekromancja i kult przodków. Słowo nekromancja pochodzi od dwóch greckich słów, nekros zmarły i manteia, wróżba. Będąc praktykowana od starożytności, nekromancja jest formą przywoływania rzekomych duchów zmarłych ludzi w celu uzyskiwania wiedzy, nierzadko o przyszłych wydarzeniach. Tymczasem kult przodków to zwyczaj oddawania czci zmarłym przodkom uważanym nadal za członków rodziny w postaci duchów, które, jak się wierzy, mogą wpływać na losy ludzi żyjących. Te pogańskie praktyki mogą być bardzo atrakcyjne dla tych, którzy wierzą w nieśmiertelną duszę i tęsknią za swoimi zmarłymi bliskimi. Jaka duchowa nauka ostrzegająca przed nawiązywaniem kontaktów z rzekomymi zmarłymi wynika z wizyty Saula u kobiety wywołującej duchy w Endor? Przeczytaj pierwsza księga Samuela 28:3-25. Samuel już umarł i cały lud izraelski odbył po nim żałobę, i pochowali go w Ramie, rodzinnym jego mieście. Saul zaś usunął z kraju wywołujących duchy i wróżbitów. Zebrali się tedy Filistyńczycy i wkroczywszy rozłożyli się obozem w Szunem. Także Saul zebrał wszystkich Izraelitów i rozłożył się obozem w Gilboa, a gdy Saul zobaczył obóz Filistyńczyków, zląkł się i serce jego bardzo się zatrwożyło. I pytał się Saul Pana, ale Pan nie dał mu odpowiedzi zaś przez sny, ani przez święte losy, ani przez proroków. Wtedy rzekł Saul do swoich sług: poszukajcie mi kobiety wywołującej duchy, a pójdę do niej i zapytam się jej. I odpowiedzieli mu jego słudzy: jest to kobieta, wywołująca duchy w Endor. Przybrał więc Saul inny wygląd, przywdział inne szaty i wybrał się z dwoma wojownikami. A gdy w nocy przyszli do tej kobiety, rzekli: powróż mi przez ducha zmarłego, a wywołaj mi tego, kogo ci wymienię. Lecz ta kobieta rzekła do niego: wiesz przecie, co uczynił Saul, że wytępił wywołujących duchy i wróżbitów w kraju. Dlaczego ty nastajesz na moje życie i chcesz, abym zginęła? I przysiągł jej Saul na Pana, mówiąc: jako żyje Pan, że nie ściągniesz na siebie przez to żadnej winy. Rzekła kobieta: kogo mam ci wywołać? I rzekł: Samuela mi wywołaj. Gdy ta kobieta ujrzała Samuela, krzyknęła wielkim głosem i rzekła do Saula: dlaczego mnie oszukałeś? Wszak ty jesteś Saul. I rzekł do niej król: nie bój się. Lecz co widzisz? Kobieta odrzekła Saulowi: widzę nadludzką istotę wychodzącą z ziemi. I rzekł do niej: jaki wygląd jej? I rzekła: starzec to, który wychodzi otulony w płaszcz. I poznał Saul, że to Samuel, i pochylił się twarzą ku ziemi. I oddał pokłon. Samuel zaś rzekł do Saula: czemu mnie niepokoisz, każąc mi przyjść? A Saul rzekł: jestem w ciężkiej niedoli, Filistyńczycy wojują ze mną, a Bóg odstąpił ode mnie i już nie daje mi odpowiedzi ani przez proroków, ani przez sny, przywołałem więc ciebie, abyś mi oznajmił, co mam czynić. I rzekł Samuel, dlaczego tedy pytasz mnie, skoro Pan odstąpił od ciebie i stał się twoim wrogiem? Pan uczynił ci, jak zapowiedział przeze mnie, Pan wydarł władzę królewską z twojej ręki i dał ją innemu, Dawidowi. Ponieważ nie usłuchałeś głosu pańskiego i nie wywarłeś zapalczywego gniewu Pana na Amaleku, dlatego uczynił ci to Pan w dniu dzisiejszym. Nadto wyda Pan Izraela wraz z tobą w ręce Filistynczyków i jutro będziesz ty i twoi synowie ze mną. Również i obóz izraelski wyda Pan w ręce Filistynczyków. I zaraz padł Saul jak długi na ziemię, gdyż przeraził się bardzo z powodu słów Samuela. Opadł też zupełnie z sił, gdyż już cały dzień i całą noc nic nie jadł. A gdy ta kobieta przystąpiła do Saula i ujrzała, że jest bardzo wstrząśnięty, rzekła do niego, oto twoja służebnica usłuchała twojego głosu, naraziłam swoje życie i usłuchałam twoich słów, które powiedziałeś do mnie teraz więc i ty usłuchaj głosu twojej służebnicy, położę przed tobą kromkę chleba, jedz, abyś miał siłę, gdy wyruszysz w drogę. Nie, chciał jednak, mówiąc, nie będę jadł. Lecz gdy napierali na niego słudzy, a także ta kobieta usłuchał ich, wstał z ziemi i usiadł na posłaniu. A owa kobieta miała w domu karmne ciele, szybko je więc zerżnęła i wziąwszy mąki zarobiła ciasto i upiekła z niego placki. Potem przyniosła to przed Saula i przed jego sługi, a gdy się posilili, stali jeszcze tej samej nocy wyruszyli. Biblia wyraźnie oświadcza, że wszelkie praktyki spirytystyczne, mediumistyczne, czarnoksięskie i nekromanckie w starożytnej teokracji izraelskiej były obrzydliwością dla Pana i miały być karane śmiercią przez ukamienowanie, zobacz trzecia księga Mojżeszowa 19:31 nie będziecie się zwracać do wywoływaczy duchów ani do wróżbitów. Nie wypytujcie ich, bo staniecie się przez nich nieczystymi, ja, Pan, jestem Bogiem waszym. Trzecia księga Mojżeszowa 20:6-27. Kto zaś zwróci się do wywoływaczy duchów i do wróżbitów, by naśladować ich w cudzołóstwie, to zwrócę swoje oblicze przeciwko takiemu i wytracę go spośród jego ludu. A jeżeli mężczyzna albo kobieta będą wywoływać duchy lub wróżyć, to poniosą śmierć. Ukamienują ich, krew ich spadnie na nich. Piąta księga Mojżeszowa 18:9-14. Gdy tedy wejdziesz do ziemi, którą Pan, Bóg twój, ci daje, nie naucz się czynić obrzydliwości tych ludów. Niech nie znajdzie się u ciebie taki, który przeprowadza swego syna czy swoją córkę przez ogień, ani wróżbita, ani wierzbiarz, ani guślarz, ani czarodziej, ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych, gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni, i z powodu tych obrzydliwości Pan, Bóg twój, wypędza ich przed tobą. Bądź bez skazy przed Panem, Bogiem twoim, gdyż te narody, które ty wypędzasz, słuchają wierzbiarzy i wróżbitów, a na to Pan tobie nie pozwolił. Stosownie do tych przepisów Saul wytępił wszystkich wywołujących duchy i wróżbitów w Izraelu. Jednak gdy Saul sam został odrzucony przez Pana, to udał się do kananejskiej miejscowości Endor, by zasięgnąć rady u kobiety wywołującej. Poprosił ją, by wywołała ducha zmarłego proroka Samuela. Ten ukazał się jako mglista zjawa i rozmawiał z Saulem. Zwodniczy duch, który udawał Samuela, rzekł Saulowi, jutro będziesz ty i twoi synowie ze mną. Pierwsza księga Samuela 28:19. Przepowiadając śmierć Saulowi, zwodniczy duch, który przybrał postać Samuela, potwierdził jedynie teorię naturalnej nieśmiertelności duszy. Było to potężne zwiedzenie, a Saul powinien był wiedzieć o tym i nie angażować się w coś, co wcześniej słusznie potępiał. Ponad dwa stulecia później prorok Izajasz napisał, a gdy wam będą mówić, radźcie się wywoływacze duchów i czarowników, którzy szepcą i mruczą, to powiedzcie, czy lud nie ma się radzić swojego Boga? Czy ma się radzić umarłych w sprawie żywych? A co dotyczy zakonu i objawienia, jeżeli tak nie powiedzą, to nie zabłyśnie dla nich jutrzenka. Księga Izajasza 8:19-20. Zobacz także Księga Izajasza 19:3. I upadnie Egipcjanom duch w ich piersi, i ich zamysł unicestwie. Wtedy radzić się będę bałwanów i zaklinaczy, duchów zmarłych i wróżbiarzy. Jak często w trudnych sytuacjach robimy coś, o czym wiemy, że nie jest dobre. Dlaczego wiara, modlitwa i posłuszeństwo Słowu Bożemu są jedyną obroną przed naszymi słabościami? Czwartek, 8 grudnia. Duchy zmarłych i inne zjawy. Zjawiskiem podobnym do nekromancji jest ukazywanie się demonicznych istot przybierających postać zmarłych ludzi oraz tworzących inne dziwne zjawy. Demony mogą przybierać wygląd zmarłych osób i ukazywać się ich bliskim i przyjaciołom, choć nie tylko. Wygląd i głos są naśladowane przez demony po mistrzowsku. Te szatańskie zwiedzenia są w stanie wprowadzić w błąd ludzi nieprzygotowanych na nie i nieugruntowanych w Słowie Bożym. Apostołowie, za których podają się te kłamliwe duchy, zaprzeczają temu, co napisali prawdziwi biblijni apostołowie pod wpływem Ducha Świętego, gdy byli na ziemi. W koronnym akcie wielkiego dramatu zwodzenia sam szatan poda się za Chrystusa. Co jest naszym zabezpieczeniem przed tymi demonicznymi zwiedzeniami? Przeczytaj drugi list do Koryntian 11:14-15. I nic dziwnego, wszak i szatan przybiera postać anioła światłości. Nic więc nadzwyczajnego, jeśli i słudzy jego przybierają postać sług sprawiedliwości, lecz kres ich taki, jakie są ich uczynki. Oraz list do Efezjan 6:10-18. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i, dokonawszy wszystkiego, ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju, a przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego, weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. Apostoł Paweł przypomina nam, że bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Możemy zostać ustrzeżeni przed tymi zwiedzeniami jedynie dzięki przywdzianiu całej zbroi Bożej opisanej w list do Efezjan 6:13-18. Szatańskie zjawy mogą być bardzo przerażające i zwodnicze, ale nie są w stanie wprowadzić w błąd tych, którzy są strzeżeni przez Boga i ugruntowani w Słowie Bożym. Z doktrynalnego punktu widzenia ci, którzy wierzą w biblijną naukę o warunkowej nieśmiertelności człowieka, wiedzą, że wszelkie pojawianie się umarłych czy komunikowanie się z nimi ma podłoże szatańskie i musi być odrzucone dzięki mocy łaski Bożej. Bez względu na to, jak silne, przekonujące i pozornie prawdziwe są te zjawiska, musimy zawsze trzymać się mocno biblijnej nauki, według której umarli śpią w prochu ziemi. Wyobraź sobie, że straciłeś i pochowałeś bliską osobę, a także wierzysz, że jej duch ukazuje ci się po śmierci. Być może przekazuje ci wyrazy ciepłych uczuć, mówi o wielkiej tęsknocie za tobą i przypomina ci coś, czego nikt poza wami nie wie. Twierdzi przy tym, że jest teraz w znacznie lepszym miejscu. Gdybyś nie był człowiekiem mocno ugruntowanym w nauce Biblii o stanie umarłych, to łatwo mógłbyś paść ofiarą zwiedzenia, zwłaszcza że wielu ludzi chce w nie wierzyć. Co znaczy przywdzianie całej zbroi Bożej? Jak czynimy to praktycznie w każdym obszarze w codziennym życiu, a nie tylko przygotowując się na ostateczne zwiedzenie? Piątek, 9 grudnia. Do dalszego studium. Przedstawiciele pewnej fundacji stwierdzili, że stworzą technologię, która pozwoli na łączność ze zmarłymi przy pomocy wiadomości tekstowych, rozmów telefonicznych i wideokonferencji. Nazywając umarłych osobami postmaterialnymi, autorzy strony internetowej tej fundacji utrzymują, że gdy ludzie umierają, to po prostu przechodzą do kolejnej fazy wieczności, ale zachowują świadomość, tożsamość i zręby poprzedniej cielesnej formy. A co najważniejsze, duszofon, którego stworzenie w trzech fazach jest celem fundacji, ma umożliwić komunikację między osobami materialnymi i postmaterialnymi. Pierwsza faza umożliwi przesyłanie wiadomości tekstowych do postmaterialnych członków rodziny, przyjaciół i specjalistów z różnych dziedzin. Faza druga ma umożliwić rozmawianie z bliskimi żyjącymi w innej części wieczności. Trzecia faza, jak się twierdzi, umożliwi słyszenie i widzenie tych, którzy doświadczają pola nieograniczonych możliwości z innego punktu widzenia. Szczególnie przerażające jest to, jak ludzie ci badają, czy rzekomi zmarli są naprawdę tymi, za których się podają. Na stronie internetowej czytamy, na przykład rodzic, który stracił dziecko, może zapytać swojego syna czy swoją córkę, którzy przenieśli się do innego świata, czy w dzieciństwie miałeś psa wabiącego się snopy? Czy na 10. rocznicę urodzin dostałeś od nas scyzoryk? Warto tu przytoczyć pewne ostrzeżenie, czasem duchowe istoty ukazują się ludziom w postaci ich zmarłych przyjaciół, opowiadają o wydarzeniach związanych z ich życiem i wykonują różne czynności. Tak jak wtedy, gdy jeszcze żyli. Pytania do dyskusji. 1. Pragnąc kulturowego zaakceptowania, wielu chrześcijan przyswaja sobie wszystko, co podają środki masowej informacji. Jakie biblijne zasady powinny kierować naszym korzystaniem z mas mediów, zwłaszcza otwarcie propagujących poglądy, o których wiemy, że są błędne i zwodnicze? Zobacz Księga Psalmów 101, 1-8. Psalm Dawidowy. Łaskę i prawo opiewać będę, Tobie, Panie, grać będę. Nauczę się drogi doskonałej, abyś mógł przyjść do mnie. W domu swoim będę chodził w niewinności serca. Nie stawiam przed oczy swoje niegodziwej rzeczy, nienawidzę zachowania się odstępców, nie przylgnie ono do mnie. Przewrotność serca niech obca mi będzie, nie chcę znać złego człowieka. Kto skrycie oczernia bliźniego swego, tego zniszczę, nie ścierpię oczu wyniosłych i serca nadętego. Oczy moje zwrócone są na wiernych w kraju, aby mieszkali ze mną. Kto chodzi drogą prawa, ten mi służyć będzie. Oszust nie zamieszka w domu moim, kłamca nie ostoi się w oczach moich. Każdego ranka tępić będę wszystkich bezbożnych w kraju, wygubię z miasta Pana wszystkich złoczyńców. Przypowieści Salomona 4, 23. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. List do Filipian 4, 8. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. 2. Jak możemy pomóc ludziom zatriumfować nad szatańskimi zwiedzeniami w czasach końca, nie narażając się przy tym na wpływ tych zwiedzeń? 3. Wielu chrześcijan traktuje historię niby do Samuela przyzwanego z zagrobu jako dowód na życie po śmierci. Jak historia ta uczy nas, że nie możemy budować poglądów na jednym fragmencie rozdziału czy wersecie wyrwanym z kontekstu, ale musimy brać pod uwagę wszystko, co Biblia mówi na dany temat,